Rozmowa punkt dziewiąta.
Grzegorz Maćkowiak, Prawo i Sprawiedliwość, jest gościem Radia Zielona Góra. Witaj, Nożyczkowski. Dzień dobry.
Witam pana, witam państwa.
Jak dojazd do studia? Bez problemów, czy?
Wyjątkowo spokojny, chociaż pewnie podejrzewam, że w późniejszych godzinach może być problem.
No, pisał pan ostatnio o wyborczych remontach prezydenta Kubickiego. Czy one rzeczywiście wyborcze, czy może trzeba wykorzystać koniunkturę, pieniądze i zrobić to, co powinno się zrobić w mieście?
No to oczywiście, tu są dwa problemy i ja, można powiedzieć, że wróciłem do tego, co czy mówiłem w tamtym roku, bo wtedy już o tym pisałem, że te remonty rzeczywiście są trochę wyborcze, bo wtedy już zwracałem uwagę na kumulację tych remontów, też bliskość ich, bo nie ma co ukrywać, że bliskość jest ich dużej, to powoduje duże utrudnienia. Natomiast dzisiaj, no, można powiedzieć, że to przerosło to, co też myślałem, bo rzeczywiście trzy remonty obok siebie, czyli to jest zjednoczenia, jeżeli chodzi o trasę aglomeracyjną, tak, no to jest ten wiadukt kolejowy na Batorego, no i jednocześnie Dworcowa, no to w tym momencie praktycznie, no jest ta część miasta odcięta, no i to dzisiaj widać, tak, no korkowanie się Sulechowskiej i korkowanie się właśnie ulicy Zjednoczenia. No niektórzy pewnie będą próbowali jeździć już obwodnicą, tak, no ale to też za chwilę będzie pewnie problem. No i dzisiaj mamy ten problem, natomiast ja uważam tak, prezydent moim zdaniem przegrzał to, to znaczy ewidentnie, specjalnie wiedział doskonale, że ten rok tych fajerwerków nie ma. To znaczy trzeba rzeczywiście coś pokazać. No i wszystko ustawił tak naprawdę na jeden rok. Będą te wstęgi przecinane w tym roku. No ale to będzie kosztem mieszkańców. No gdyby... Znaczy zasada jest taka, no wydaje mi się, że słuszna. Jeżeli są remonty obok siebie, to znaczy sąsiadujących ulic, sąsiadujących kwartałów, to trzeba to robić jeden po drugim. W jakimś dobrym tempie, ale jeden po drugim.
Na przykład po to został zrobiony remont bohaterów Westerplatte wcześniej, bo gdyby jeszcze Westerplatte do tego dołożyć, to by było chyba jeszcze gorzej.
Znaczy, gdyby dołożyć do Westerplatte, to trzeba byłoby uznać prezydenta za osobę no, nieodpowiedzialną w tym momencie już całkowicie, no bo to...
Ale kwestia remontu aglomeracyjnej, czy budowy drogi aglomeracyjnej, drogi, której przecież nie było, ona funkcjonuje już od wielu, wielu lat.
Tak, no to przecież to była swego czasu skarbonka prezydenta, to znaczy te pieniądze zbierano tam na trasę aglomeracyjną, zabezpieczano je co roku, potem je przesuwano no i z tych te pieniądze prawdopodobnie używano regularnie, a potem znowu do tego samego tematu wracano. To też pokazuje, że trasa aglomeracyjna powinna być już dawno zrobiona, to znaczy to jest temat, nie wiem, czy to jest 5, czy jest więcej lat, może i 10 tego tematu. Postanowiono zrobić wszystko w jednym roku. No, ja mam tylko nadzieję po prostu, że nie będzie takich sytuacji, jak na przykład ostatnio pisała o tym Gazeta Wyborcza, o korytarzach życia na Sulechowskiej, na wiadukcie. No jeżeli, że mamy poważne problemy, to są poważne kwestie, bo karetka też będzie musiała dojeżdżać. A przypominam, no to jest ta część miasta od strony Batorego, od strony trasy północnej, no która no, tam liczy na pewno kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców dzisiaj.
Wspomniał pan Gazetę Wyborczą, podobał się panu żart wyborczy, prima aprilisowy z prezydentem Kubickim w roli głównej, który deklaruje, że nie będzie już czerwonym drwalem, tylko zielonym.
No właśnie, no to jest żart. No to rzeczywiście, to jest tylko żart.
A dał się pan nabrać, czy...
Nie. Tak samo jak się nie dałem nabrać na to, że Mariusz Marchewka będzie kandydatem na prezydenta. Natomiast... Natomiast
a żałuje pan?
Że nie będzie?
Tak.
Myślę, że Mariusz ma takie zacięcie, które może pomogłoby rozruszać te wybory prezydenckie jesienią. Natomiast no to Platforma musi sama zdecydować, czy chce walczyć o drugą turę, bo to dzisiaj o tym rozmawiamy, czy chce po prostu no być dalej trochę przystawką.
A jak ocenia pan tych kandydatów na kandydata Platformy Obywatelskiej?
No to znaczy, mi się wydaje, że tam, że tak powiem, mamy dwóch najpoważniejszych kandydatów. To jest na pewno Marek Kamiński i to jest... Marcin Pabierowski, no wydaje mi się, że między nimi rozegra się ta walka. Doświadczenie stoi na pewno po stronie Marka Kamińskiego, natomiast no młodość, pewna taka rzutkość, myślę, że po stronie Marcina Pabierowskiego, no zobaczymy na co postawi Platforma, chociaż mam wrażenie, to jest moja opinia, że nie ma tam zapału, to znaczy nie widać tam entuzjazmu.
Nie przekonywało pana zdjęcie uściśniętych wspólnie dłoni i że tam...
No nie, bo to jest zdjęcie zrobione przed wyborami, więc przed okaże wyborami, się, co dobrze. Będzie po.
A Prawo i Sprawiedliwość dlaczego nie decyduje się na prawybory, tylko wskazuje swojego kandydata? Oficjalnie jeszcze takiej informacji w tej chwili nie ma. Kiedy będzie konferencja prasowa?
No wydaje mi się, że to jest, tutaj zresztą minister Materna ostatnio o tym mówił, no wydaje mi się, że to jest połowa druga połowa kwietnia, także myślę, że to jest kwestia już tygodnia, może półtorej, kiedy tego kandydata oficjalnie ogłosimy, chociaż no, tu jakby spekulacje są te, jakby jasne, to znaczy to będzie przewodniczący Rady Miasta z ramienia PiSu, to jest pan Piotr Barczak. No i to jest dobra kandydatura, to jest dzisiaj najmocniejsza kandydatura, jeżeli chodzi o miasto Zielona Góra, no i musimy postawić na Piotra i mam nadzieję, że tutaj rzeczywiście doprowadzimy do drugiej tury, a w drugiej turze jest wszystko zawsze możliwe.
No dobrze, a dlaczego nie robiliście prawyborów? Bo ktoś powie, że no prawybory to zawsze jest taki czas, który można wykorzystać jeszcze tam promocyjnie.
Prawybory robi się wtedy, kiedy, że tak powiem, wielu kandydatów chce, że tak powiem, jednocześnie wystartować. Nie ma jednoznacznego wskazania, kto to mógłby być, w tym sensie, że jakby jest od razu wiadomo, że to jest silna osoba, ona chce i tak dalej. U nas takiego problemu nie było, to znaczy konsensus, jeżeli chodzi o Zielonogórski PiS, jest pełny, bo zasiadam to w zarządzie powiatowym i wiem, jak wygląda sytuacja, że tu jakby konsensus jest pełen. To też pomaga, to znaczy tu nie ma jakby tych wieloznacznych jakby opinii. To wiadomo, że to jest Piotr Barczak. No i jakby sprawa jest dla nas jasna, tak? Ogłoszenie jest kwestią tylko już techniczną.
Druga tura wyborów możliwa?
Moim zdaniem możliwa, tylko tutaj pytanie, czy Platforma z Nowoczesną, bo to też jeszcze znowu jest problem, czy to razem, czy to osobno, no rzeczywiście będą walczyć w tych wyborach, bo to wiadomo, że to trzeba osiągnąć, czy kandydaci, nazwijmy to opozycyjni, musieliby osiągnąć ponad 50%, tak, żeby tej drugiej tury doprowadzić. No i wtedy rzeczywiście, no zawsze włodarz miasta najczęściej przegrywa w drugiej turze.
To wrócę jeszcze do Zielonego Drwale, bo nie dopisałem, jak to jest. To może być temat, na którym polegnie prezydent?
Wydaje mi się, że nie wiem, czy polegnie.
Czy w momencie, kiedy zrobi się zielono, bo wiosna i wiadomo, za oknem już za chwilę zmieni się krajobraz, to ludzie zapomną.
No, rzeczywiście robi się już zielono. Pytanie, czy rzeczywiście te drzewa dalej nie będą spadać, bo to wydaje mi się, że to nie jest zatrzymane proces. Natomiast jeżeli chodzi o to, znaczy ja już od pewnego czasu mówię, że to jest jedyny temat taki rzeczywiście wyraźny dla ludzi, który prezydent Kubicki przegrywa w mieście. I on sobie zdaje z tego sprawę, to znaczy narracyjnie nie jest w stanie go obronić, no bo skoro nawet prezydent, który jest skojarzony raczej z tą lewą stroną sceny politycznej, dostaje no ostre i bardzo cierpkie słowa nawet z takiej prasy ogólnopolskiej, bo też takie się te komentarze i teksty pojawiły. Wydaje mi się, że ten temat przegrywa. Natomiast to jest trochę za mało. To znaczy rzeczywiście tu trzeba pokazać błędy prezydenta Kubickiego jeszcze inne, bo zaniedbań jest dużo. No, to, że akurat mamy koniunkturę gospodarczą na świecie i rzeczywiście miasto Zielona Góra dzisiaj na tym korzysta, to nie znaczy, że prezydent wcześniej nie zaniedbywał pewnych rzeczy. No ale to mówię, tak by myślę, że tutaj wykazanie tych spraw jest no też ważne dzisiaj.
Tak, przeglądam szybko Facebooka, próbuję znaleźć, ale chyba nie zdążę tak szybko wpisu prezydenta Kubickiego, w którym utyskiwał on nad wysokością swoich zarobków. Tymczasem okazuje się, że za sprawą działań parlamentu i rychłej ustawy może się okazać, że prezydent będzie zarabiał jeszcze mniej.
No tak, no rzeczywiście można powiedzieć, że to będą wszyscy równi, bo ta obniżka będzie dotyczyła wszystkich, czyli i posłów, senatorów, ale także właśnie wójtów, burmistrzów i prezydentów. Natomiast ja tutaj też zastrzegał, że musimy poczekać do tego projektu, bo tutaj jakby też sprawa jest, chodzi o to, czy gdzie będzie to cięcie tego wynagrodzenia właśnie, czy to wynagrodzenia, czy diety, ale wydaje mi się, że jakby opinia Polaków jest jednoznaczna tutaj, znaczy nie ma co się spierać w ogóle. Wydaje mi się, że można było się trochę wcześniej do tej sprawy odnieść, natomiast dzisiaj nie ma tutaj o czym mówić. Należy schylić głowy.
Schylić głowy przed mieczem, tak?
Obcinającym? Nie, schylić głowy przed werdyktem Polaków, bo jest on miażdżący. To znaczy rzeczywiście tutaj jakby opinia Polaków była jednoznaczna i tutaj nie można iść zaparte, no bo to w demokracji też nie o to chodzi.
Dobrze, sondaże ostatnio uspokoiły obóz Prawa i Sprawiedliwości. Jak to jest z analizą danych, które z jednej strony mieliśmy badania dla Faktu. Dla Faktów tam 12 minus, teraz Super Express i TVP przynoszą wzrost dla Prawa i Sprawiedliwości i taki bezpieczny dystans, taki, który był do tej pory do Platformy Obywatelskiej. Jak to oceniacie?
To znaczy z sondażami jest ten sposób zawsze, że one mogą pokazywać co najwyżej tendencje, a niekoniecznie konkretne wyniki. I rzeczywiście tutaj ten spadek był... Spadek jest jednoznaczny i on właśnie wynikał z tej sprawy. Natomiast wydaje mi się, że sondaże będą w najbliższych tygodniach się stabilizować. Powrócą do mniej więcej tych samych poziomów. No bo, szanowny panie redaktorze, no ale co mamy po drugiej stronie? Znaczy poza konwojem wstydu, który jest opłacany prawdopodobnie z pieniędzy publicznych, bo ja nie słyszałem o tym, żeby Grzegorz Schetyna pan senator Sługocki, opodatkowali się na ten... Znaczy ja bym też zapytał, no, czy oni się opodatkowali na ten wyjazd. Znaczy z pieniędzy publicznych ten konwój wstydu jedzie, czyli z pieniędzy publicznych nas wszystkich opłacane jest no, ta groteskowa szopka. No i proszę zobaczyć, jaki jest kontrast. Tak? Z jednej strony oczywiście opozycja ma prawo żerować na tym temacie i to robi, ale z drugiej strony wydaje pieniądze publiczne na jakieś banery na kółkach, które jeżdżą po Polsce i które mało tego zdezaktualizowały się, bo po decyzji, po komunikacie prezesa Kaczyńskiego sprawy jakby w tym sensie nie ma. No ale oczywiście no, opozycja w ten sposób konstruuje swój przekaz, ale to jest wszystko. To znaczy poza tym nie ma dzisiaj nic.
Warto o to zapytać w takim razie o koszty kampanii. Skoro jeszcze o wyborach mowa, to Fidesz i Orban zwycięzcami w wyborach parlamentarnych na Węgrzech. Krótki komentarz do tego?
To znaczy ja nie jestem zaskoczony. Mi się od początku wydawało, że ten wynik to będzie wynik konstytucyjny. Natomiast dziwiłem się tym komentarzom niektórych, nazwijmy to ekspertów, którzy twierdzili, że skoro jest wysoka frekwencja i dużo młodych osób, bo zresztą widzieliśmy te kolejki, jeżeli ktoś wczoraj oglądał wiadomości, że to jakby ściągnie Fidesz w dół i to na pewno zabierze w większość konstytucyjną, albo kwestią ile procent Fidesz osiągnie. A mi się właśnie wydawało odwrotnie, że właśnie mobilizacja, ogólnie mobilizacja Węgrów jest bardzo duża dla utrzymania kursu. To znaczy, no oczywiście to, co robi Viktor Orban, tam pewnie ma swoje na lokalnym rynku jakieś mankamenty, bo my ich nie widzimy, bo widzimy tylko ten przekaz zewnętrzny, te najważniejsze sprawy, tak? No wiadomo, że najważniejsze sprawy przykrywają te takie mniejsze lokalne. Natomiast generalnie Węgrzy mają jednoznaczny stosunek do tego, co się dzieje. Nie chcą imigracji tej zarobkowej, która przede wszystkim napływa z Afryki, bo to przede wszystkim o tym Bliskiego Wschodu. Nie chcą tego, chcą być panami we własnym kraju, też nie mieć narzucanych pewnych rozwiązań z Unii Europejskiej. No i ta ocena jest miażdżąca moim zdaniem dla tych, którzy twierdzą, że trzeba właśnie otwierać wszystko, tak naprawdę bez limitu przyjmować migrantów.
Jutro 8. rocznica katastrofy smoleńskiej, uroczystości centralne w Warszawie, uroczystości także w Zielonej Górze, a do stolicy jadą także Lubuszanie, jadą także mieszkańcy Zielonej Góry. Jak liczny jest to wyjazd, jaki jest program tam pobytu, jest pan organizatorem tego wyjazdu.
Tak, rzeczywiście, tutaj oczywiście wspólnie z posłem Markiem Astem, prezesem Zarządu Okręgowego, jakby koordynujemy tą akcję. No dzisiaj, znaczy my na pewno jako Prawo i Sprawiedliwość do Warszawy, to jakby z naszej puli jakby jedzie na pewno 160 osób, natomiast wiadomo, że będą jeszcze jechać osoby indywidualnie, tak, i bardzo dobrze, bo rzeczywiście to już jest 8. rocznica i no i myślę, że też ten odsłonięcie pomnika też tak wieńczy też pewien ten proces taki, tutaj, który ma upamiętnić to rzeczywiście tą straszną tragedię. Także myślę, że no będą to godne uroczystości. Szkoda, że opozycja je bojkotuje, no ale jakby na to już nie mamy wpływu. No ale no najważniejsze, żeby to, tak jak powiedziałem, godnie uczcić.
To też jest pytanie właśnie o to, czy będzie więcej zadumy, więcej jakiejś takiej refleksji, czy tego krzyku.
Znaczy ja mam nadzieję, że obywatele RP no po prostu nie dopuszczą się jakichś gorszących scen, bo to jest najgorsze, co mogłoby się zdarzyć. To znaczy wobec właśnie modlących się ludzi, którzy będą właśnie myśleć o tym, przypominać sobie, bo większość tych ludzi, którzy będą tam, będzie sobie przypominało, co było 8 lat temu, bo pewnie większość też było wtedy na krakowskim przedmieściu. No i wydaje mi się, że tam nie ma miejsca na takie właśnie gorszące sceny, jakieś krzyki, awantury.
To chyba ważne też, by w tym dniu wspominać osoby, które zginęły w tej strasznej katastrofie.
No tak, oczywiście. Bo to jest aż 96 osób i tak naprawdę dotknęło to każde środowisko polityczne i dlatego dziwią właśnie takie ruchy, właśnie, które mają. A to też jest oczywiście policzone, bo prawdopodobnie tam też sondaże jakieś wewnętrzne były robione, że to trzeba zbojkotować i tak dalej. No i to psuje nam demokrację, psuje debatę publiczną, bo przy takich okazjach no, trzeba być razem, nawet jeżeli się nie zgadzamy, no to nie kontestujmy tego w tak otwarty sposób.
Grzegorz Maćkowiak, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.